lista klimatycznych mitów jest długa. Jest na niej oczywiście Zielona Grenlandia, wulkany emitujące więcej dwutlenku węgla niż przemysł, czy karczmy budowane na środku Bałtyku. Co z tego jest prawdą, a co mitem? Popularny mit mówi, że cała nasza działalność to nic w porównaniu z emisją, jaka pochodzi z ziemskich wulkanów. Ale to nieprawda. Wulkany emitują średnio kilkaset milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Człowiek około 40 miliardów ton. Innymi słowy, człowiek emituje średnio 100 razy więcej niż wulkany. W ostatnim półwieczu największe eksplozje to wulkan Pinatubo, który wyrzucił do atmosfery około 50 milionów ton CO2. 50 milionów do 40 miliardów, które wyrzuca człowiek. Nawet więc, gdyby gdzieś wybuchł duży wulkan, nie ma to większego wpływu na emisję całkowitą, bo i tak setki razy więcej emituje człowiek. Z czasem wpływ wulkanów na stężenie gazów cieplarnianych będzie spadał, bo człowiek emituje coraz więcej. Kolejny popularny mit dotyczy Grenlandii. Dzisiaj to wyspa skuta lodem, ale kiedyś, skoro nazywa się Grenland, miała być zielona. Ma to być dowód na to, że kiedyś na Ziemi było cieplej niż dzisiaj, więc globalne ocieplenie, które obserwujemy dzisiaj, to nic takiego. Fakty są jednak takie, że Grenlandia w dziejach ludzkości nigdy nie była zieloną wyspą. Zdarzały się owszem okresy, w których południe wyspy bywało zielone, ale generalnie pokrywa lodowa Grenlandii ma miliony lat. Gdyby lody całej Grenlandii stopiły się, poziom wody w światowych oceanach wzrósłby o 7 metrów. Źródło nazwy Grenlandia nie jest całkowicie jasne, ale jedna z hipotez mówi, że był to zabieg, dzisiaj powiedzielibyśmy, PR-owy. W X wieku niejaki Erik Rudy został wygnany z Norwegii za zabójstwo i osiadł na Grenlandii. Chcąc zwabić tam osadników, rozpuszczał wieści, że to żyzna i zielona wyspa. Rzeczywistość była jednak inna. Inna hipoteza mówi o tym, że doszło do pomyłki. Na starych mapach wyspa jest opisana jako Grundland, a to raczej oznaczałoby ziemię albo grunt. Z czasem zamiast Grundland zaczęto mówić Greenland. Mit o zielonej Grenlandii wiąże się z średniowiecznym optimum klimatycznym, podczas którego temperatury były wyższe, a skoro tak, dzisiejsze ocieplenie to nic takiego, prawda? Różnica pomiędzy średniowieczem a tym, co mamy teraz, polega na tym, że wtedy cieplej bywało miejscami, bywało lokalnie. Tymczasem dzisiaj temperatura rośnie wszędzie, czyli globalnie. Zresztą zobaczcie to na konkretnych danych. Jest taka publikacja, której autorzy zrekonstruowali temperatury panujące na świecie przez ostatnich 1500 lat. Informacje, jak to zrobili, razem z innymi źródłami, na których się opierałem, tworząc ten materiał, znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Porównując okres pomiędzy 1960 a 1990 rokiem do średniowiecznego optimum klimatycznego, gdzieniegdzie rzeczywiście bywało dużo cieplej. Choć akurat w Europie ta różnica nie jest zasadnicza. Ale z tej samej mapy wynika, że na przykład w środkowej Azji temperatura była niższa. Wyraźnie widać, że teraz ocieplenie ma wymiar globalny, a nie lokalny. Z różnych danych wynika, że to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, jest sytuacją bezprecedensową. W ciągu ostatnich tysięcy lat i tempo, i zasięg zmian klimatu nigdy nie było takie jak obecnie. Jako argument o dużej zmienności klimatu często pojawiają się karczmy na zamarzniętym Bałtyku albo to, że zimą do Szwecji można było się dostać saniami po zamarzniętej tafli morza. Miało się to dziać w XVI i XVII wieku. Cały Bałtyk nie zamarzał w ciągu ostatnich setek lat. Bywały okresy, w których był pokryty lodowymi, ruchomymi krami, ale nie zamarzał jako gładka, jednolita czy gruba tafla, po której można było przedostać się na drugi brzeg. Opowieść o regularnych szlakach komunikacyjnych czy o budowaniu na Bałtyku jakiejś infrastruktury są nieprawdą. Obszar pomiędzy Polską a Szwecją zamarzał najrzadziej, a zwykle nie zamarzał wcale. Obszar na północy Bałtyku zamarzał i zamarza dość często nawet dzisiaj. Wszystkie opisy podróżowania po zamarzniętym Bałtyku, jakie można znaleźć w źródłach historycznych, dotyczą właśnie tamtych obszarów, czyli Zatoki Fińskiej albo Zatoki Botnickiej. Jeżeli zaś chodzi o karczmy, owszem, były budowane czasami wzdłuż brzegów Bałtyku, a nie na jego środku. Gdy zima była sroka, kupcom łatwiej było podróżować pomiędzy miastami portowymi po zamarzniętej wodzie, niż po zasypanych drogach lądowych, a pozostając w klimacie lodu i śniegu. Naukowcom nie ma co wierzyć, gdy mówią o ociepleniu, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówili o globalnym ochłodzeniu. To kolejny często powtarzany argument. I rzeczywiście w latach 70. XX wieku pojawiały się głosy o globalnym chłodzie. O chłodzeniu wielokrotnie pisała prasa, ale w recenzowanych publikacjach naukowych z tamtego okresu przeważały głosy o nadchodzącym ociepleniu. Wymieniano dwa scenariusze, które mogły prowadzić do globalnego zmrożenia czy do globalnego ochłodzenia. Jeden to nuklearna zima, która mogłaby czy miałaby nastąpić w wyniku globalnego konfliktu jądrowego. Drugi związany był z rosnącym zanieczyszczeniem atmosfery związkami siarki. Pomiędzy latami 30. i 70. XX wieku ich emisje, czyli związków siarki, drastycznie rosły. Było to związane z szybkim rozwojem przemysłu i energetyki opartej na węglu. Związki siarki powodują wiele problemów środowiskowych, m.in. tzw. kwaśne deszcze, które zresztą niszczą lasy. Ale te związki siarki wpływają też na ilość odbijanego atmosfery promieniowania słonecznego i gdyby ich ilość rosła w podobnym tempie, temperatura atmosfery mogłaby zacząć spadać. Tyle tylko, że międzynarodowe regulacje spowodowały, że emisje siarki zaczęto mocno ograniczać, a pod koniec lat 70. te emisje zaczęły spadać. Związki siarki żyją w atmosferze bardzo krótko, stąd spadek emisji bardzo szybko spowodował spadek ich stężenia. Z CO2 jest inaczej, jego trwałość jest dużo, dużo większa, a to oznacza, że nawet gdyby dzisiaj emisje zaczęły spadać, jego stężenie będzie bardzo długo, bardzo wysokie. Oczywiście emisje CO2 nie spadają, na razie wciąż rosną. W kolejnym odcinku opowiem, co wspólnego z globalnym ociepleniem mają krowy. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.